Dzień dobry, w naszym studiu gość Sławomir Koprowski, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Czy ta ostatnia umowa, ten list intencyjny, który podpisała amerykańska spółka 20 Energy, to jest jakiś przełomowy moment w historii rozwoju biznesu, gospodarki w regionie słupskim?
Czy to jest przełomowy moment? To ma szansę być przełomowym momentem. Oczywiście ten list intencyjny przybliża tą inwestycję do realizacji, natomiast no na razie jesteśmy jeszcze na dość dalekiej drodze do tego, żeby tą inwestycję zrealizować. Zanim zostanie wbita pierwsza łopata przy inwestycji, czy to w Słupsku, czy w Redzikowie, czeka nas jeszcze niewątpliwie dużo pracy. Natomiast no jeżeli udałoby to się sfinalizować, no to na pewno może być to przełomowym momentem tutaj dla Słupska i regionu.
Powiedzmy szczerze, co to właściwie ma być za inwestycja? Bo mówi się o jakimś bazie danych, o jakimś zapotrzebowaniu na energię, na wodę, etc., etc. Co właściwie to jest? Przejrzałem sobie tą spółkę, ona w zasadzie dużo pracuje w Azji. Singapur się tam pojawia i tak dalej, i tak dalej. Centra bazy danych. Czy to, jak to w ogóle opisać? Co to w ogóle będzie za przedsięwzięcie?
To znaczy, no byłyby to, tutaj są planowane dwa duże centra danych. Jedno w Słupsku, drugie w Redzikowie. W Redzikowie byłoby to docelowo centrum danych rozszerzone o własne zasilanie energetyczne oparte na gazie, który tam jest dostępny. Ten gaz jeszcze mógłby później służyć do stabilizowania sieci energetycznej, jak i sieci energetycznej w Polsce, więc to taki troszeczkę szerszy projekt. No co to są centra danych? Centra danych są to ogromne ośrodki obliczeniowe, które służą największym graczom wirtualnej rzeczywistości, największym graczom, którzy funkcjonują teraz na sztucznej inteligencji, i te podmioty właśnie potrzebują takich obiektów, aby mógł przetwarzać te dane, które są niezbędne do funkcjonowania, czy to właśnie AL, czy to Mety, czy OpenAI.
Czyli te wszystkie największe firmy, które znamy z wirtualnej rzeczywistości, miałyby swoje centra danych, między innymi tutaj w Słupsku i w Redzikowie, tak?
Na pewno nie wszystkie. Na pewno nie wszystkie, ale jakaś część na pewno tak.
Dobrze, a jak to w ogóle się stało, że ta firma trafiła tutaj do naszego regionu? Przejeżdżali z tragarzami i zajrzeli, o fajna działka, kupujemy? Czy to była jakaś dłuższa praca w pozyskiwaniu, w przekazywaniu informacji, że ten region ma takie tereny, ma takie możliwości?
To była na pewno dłuższa praca, no my tutaj rozmawiamy co najmniej kilka miesięcy z tą firmą.
Ale oni się zgłosili do was, czy wyście ich wynaleźli?
Oni szukali terenu z dostępem do dużej ilości energii oraz dużych obszarów, które mają jednego właściciela i które można zbyć na terenie Europy Środkowej. Początkowo w Polsce takim obszarem był obszar Dolnego Śląska. Natomiast no, tam są kłopoty z dostępnością dużej ilości energii. Później w którymś momencie oni zaczęli bliżej przyglądać się Pomorzu i tutaj znaleźli nas i znaleźli Agencję Rozwoju Pomorza, Inwest in Pomerania. No i od tego momentu rozpoczęły się rozmowy z nami, z gestorami sieci energetycznej, czyli z Energą Operatorem, z gestorami systemu gazowego, z Gaz Systemem, ze Słupskiem, z miastem Słupskiem, z gminą Redzikowo, ostatnio również z wodociągami słupskimi, więc tutaj jest no bardzo szeroki zakres podmiotów, które muszą uczestniczyć w tym, aby ta inwestycja mogła była być zrealizowana i aby ona przyniosła korzyść nie tylko dla 20 i dla ich najemców, ale także tutaj dla całego obszaru słupskiego.
Gdzieś słyszałem taką informację, że dość dużym impulsem do tego, żeby się zainteresować tym regionem, było promowanie tych terenów inwestycyjnych. Ile w tym prawdy?
No trochę na pewno, bo my te regiony, zwłaszcza rejon Redzikowa, no, promujemy od dłuższego okresu czasu i nie jest to pierwsza firma z tym zakresem działalności, która była tym zainteresowana. My Redzikowo pokazujemy od 2-3 lat w zasadzie w całej Europie. Nie mogliśmy tego robić ze Słupskiem, z Grunwaldzką, no bo do tej pory nie było MPZ-u. MPZ dopiero pokazał się teraz,
w tym roku.
Natomiast no, jeżeli chodzi o Redzikowo, to tutaj na pewno została wykonana duża praca i przez nas, i przez gminę Redzikowo, aby pokazać, że jest ten teren, to raz, jest to duży obszar, to dwa, a trzy, jest tam dostępna duża moc energii, co naprawdę jest unikatowe w skali europejskiej.
Ja muszę przyznać szczerze, że jak ostatnio rozmawiałem z energią operatorem, to byłem zaskoczony tym, że dzisiaj, na naszym obszarze, dzisiaj, ale jesteśmy tak naprawdę na początkowym etapie powstawania odnawialnych źródeł energii na tym obszarze, jesteśmy w stanie wykorzystać mniej więcej 1/4, 1/5 tego, co tu powstaje, jeżeli chodzi o energię. Więc ta nadwyżka energii odnawialnej jest bardzo, bardzo duża do wykorzystania.
Ogromna.
To był atut?
Tak. To jest oczywiście, że atut, i to jest atut, to jest atut dla nich, bo oni potrzebują dużej ilości energii. Jeżeli to będzie energia zielona, jeszcze jeżeli będzie to energia, która jest nadwyżkowa, która w tej chwili się marnuje, to dla nich jest tylko plus. Jest to także duży atut dla energii operatora, ponieważ pozbycie się tej nadwymiarowej ilości energii i wykorzystanie
powoduje sprzedanie.
Sprzedanie właśnie, może w ten sposób. Sprzedaż, a nie wyłączanie farm, nie wyłączanie wiatraków powoduje raz dla nich dodatkowe przychody, dwa stabilizuje sieć.
No rozmawiając z przedstawicielami energooperator, to oni wręcz mówili jasnym tekstem. Potrzebujemy tutaj inwestorów, którzy będą mieli duże zapotrzebowanie energetyczne, bo mamy bardzo dużą nadwyżkę. To o jakich dużych inwestycjach mówimy, jeżeli chodzi o obszar i jeżeli chodzi o ewentualne inwestowanie, jeżeli chodzi o wielkość tej inwestycji finansowo?
No jeżeli chodzi o obszar, to docelowo pewnie w granicach 200 hektarów.
W Redzikowie i Słupsku?
W Redzikowie i Słupsku łącznie, może troszeczkę więcej, ale myślę, że te 200 hektarów to...
Bo to będą dwa podmioty?
To będzie realizowane przez jeden podmiot, ale będą to dwa oddzielne projekty.
I dwa dotyczące bazy danych?
Tak. Przy czym w Słupsku sama baza danych, a w Redzikowie baza danych docelowo z własnym zasilaniem energetycznym, czyli z częściowo skorzystaniem z sieci gazowej, która tam przebiega gazociąg Szczecin-Gdańsk, więc tam są dostępne duże ilości gazu, które również mogą być wykorzystane, bo tam już jest troszeczkę trudniej z bardzo dużą ilością energii. Jeżeli Słupsk tutaj by zdjął tą energię i wykorzystał, no to w Redzikowie część tej energii musiała aby być docelowo wytwarzana już we własnym zakresie. Całkowita wartość inwestycji, sama infrastruktura bez środka, czyli bez tego wkładu, tego technologicznego wkładu już. Bez serwerów, no może w ten sposób. To jest w granicach, myślę, że 2 miliardów dolarów.
To jest jakieś 7 miliardów złotych.
Tak. A z serwerami ze wszystkim w granicach 8-9
miliardów
dolarów.
To jest gigantyczna inwestycja, największa od lat.
To byłaby to na pewno gigantyczna inwestycja, największa od lat na tym terenie. To nie są na pewno tanie rzeczy. Natomiast jest to wartość docelowa. Okay. Na początku ta wartość na pewno byłaby mniejsza. Oni oceniają, że pierwszy etap, kiedy byłoby wykorzystane około 50 do 100 mega, no to jest w granicach pół miliarda dolarów plus w granicach 2 miliardów tej części wewnętrznej już pod każdego odbiorcy dostosowanej.
Proszę powiedzieć, bo ta firma podpisała listy intencyjne. Jak wiemy, list intencyjny jest ważnym gestem, ale tak troszeczkę niewiążącym. Rozumiem, że teraz kolejnym etapem jest to, że ta spółka kupi te tereny.
Rozmawiamy na temat możliwości korzystania przez tą spółkę.
Ale oni chcą kupić, czy chcą wynająć?
Staramy się wypracować najbardziej korzystną opcję dla wszystkich stron.
Powiedział dyplomatycznie prezes.
Tak, bo rozważamy na dzisiaj i długoterminowy najem i sprzedaż tych nieruchomości. To nie jest taka prosta sprawa, zwłaszcza jeżeli chodzi o grunty znajdujące się w Redzikowie, ponieważ tam my jesteśmy na dzisiaj właścicielem tylko niedużej części, pozostałej części jest właścicielem KOF-u, więc tego nie można zrobić jedną operacją, więc musimy wypracować coś najbezpieczniejsze.
Można by zrobić tak, żeby KOWR to sprzedał agencji, a agencja sprzeda to inwestorowi.
Niewątpliwie w tym kierunku idziemy. Natomiast to nie da się zrobić w ciągu 2-3 miesięcy.
Która z tych części tych inwestycji będzie większa? Redzikowska czy Słupska, jak pan sądzi?
Jeżeli chodzi o samo data center, to większa będzie Słupska. Natomiast jaka będzie wartość tej drugiej data center plus, jeżeli by to już nastąpiło również z własnym zasileniem energetycznym, nie wiem tutaj, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak Słupsk będzie większy, ponieważ tutaj jest o wiele większa dostępna własna moc energetyczna od energii operatora.
Nie wierzę, że samorządowcy to nie pytali, gdzie będzie siedziba tej spółki. Bo to się wiąże z tym, że jakaś część tych pieniędzy trafia do budżetu samorządu.
To znaczy siedziba spółki na dzisiaj to jest Dubaj. Oni chcą otworzyć swój oddział na Europę oraz Afrykę Północną w Gdańsku, natomiast biuro projektowe zatrudniające 20-30 osób w Słupsku. Być może uda nam się ich przekonać, żeby wylądowali w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.
To byłoby na pewno ważne. Proszę powiedzieć, a w zasadzie ile tam ludzi znajdzie pracę? Bo rozumiem, co innego ten etap konstrukcyjny, budowa, powstawanie tego, a potem docelowa obsługa tej infrastruktury. Jak to wygląda mniej więcej?
Na etapie produkcyjnym pewnie 800 tysięcy osób.
Budowa.
Na etapie budowy, tak. To myślę, że to maksymalnie. Oni tam mówili, że do 1200 osób w piku. No mi jest trudno określić. Myślę, że ten 1000 osób jest tak w miarę bezpiecznym. Jeżeli udałoby się zrealizować w całości zakres, o którym rozmawiamy, to myślę, że do 500 osób maksymalnie również po tym etapie produkcyjnym. Przy czym no, to byłyby to bardzo zróżnicowane osoby od takich, do których nie jest wymagane jakieś specjalne umiejętności, po już naprawdę specjalistów.
A to jest tak, że oni wszyscy by musieli pracować tutaj, czy to jest też część zdalna jakaś?
Część zdalna na pewno. Część zdalna na pewno, przy czym to, żeby też była jasność, na pewno nie będzie to nie wiadomo jak duża część zdalna. 20-30% myślę, że to jest maks, jaka będzie mogła wyłącznie zdalnie pracować w firmie.
A kogo oni tu mogą szukać? Tylko informatyków, programistów, czy ludzi do obsługi po prostu technicznej?
Na pewno i ludzi do obsługi technicznej, którzy będą musieli być właśnie tutaj. To już się nie da tych ludzi mieć. Nawet, no może w Gdańsku, to w tej chwili jest godzina 10 drogi, to już nie jest nie wiadomo jak daleko, ale oni muszą być tutaj na miejscu. Na pewno będą musieli również szukać programistów, pewnie bardziej niż informatyków, ale tutaj oni właśnie w ramach już tej inwestycji podczas rozmów z miastem Słupsk zadeklarowali pełną współpracę, jeżeli chodzi o utworzenie klas patronackich czy współpracę z Uniwersytetem Pomorskim w ramach utworzenia i pracy nad nowymi kierunkami studiów dla osób, które będą mogły znaleźć pracę właśnie po realizacji tej inwestycji.
Czyli to będzie długoterminowy projekt, jeżeli wierzyć tym zapowiedziom. No dobrze, macie ten list intencyjny, co teraz będzie się działo? Jaki jest horyzont czasowy do ewentualnego, bo jak rozumiem, to wciąż nie jest rozstrzygnięte, wbicia łopaty, bo to ta lokalizacja jest jedyną rozważaną, czy jest jeszcze jakaś...
Na dzisiaj w Polsce jest to jedyna lokalizacja rozważana.
No ale to żyjemy w Europie. To...
Nie, z tego co słyszałem, nie rozważają innych inwestycji.
Czyli to jest docelowa?
Tak.
To jak to teraz wygląda czasowo?
No w tej chwili rozmawiamy na temat właśnie nabycia nieruchomości, przynajmniej tej części nieruchomości, która jest w naszym władaniu przez 20 Energy plus kwestia mapy drogowej do nabycia pozostałej części nieruchomości. I tutaj mówimy o Redzikowie, gdzie już status tych gruntów jest jasny i gdzie w zasadzie można robić z nimi wszystko. No troszeczkę inna sytuacja jest, jeżeli chodzi o grunty znajdujące się w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej, ze względu na to, że tam w tej chwili jest prowadzona inwestycja.
One są niegotowe.
One są niegotowe i one są przekazane inwestorowi, który realizuje infrastrukturę, więc na dzisiaj możemy rozmawiać ewentualnie nad daniem prawa do korzystania z tych gruntów dla celów projektowych, dla spółki i później dopiero może być przeprowadzona dalsza procedura dotycząca tych nieruchomości.
Takie inwestycje, ale to jeszcze za chwilę o to zapytam, bo już się rozpędziłem. A ewentualne rozpoczęcie budowy?
Nie wiem, nie chcę szermować.
Zadaję panu pytania, które pewnie zadaje sobie każdy szeregowy, że tak
ja
powiem,
rozumiem,
Słupska,
ja rozumiem, ale ja nie chcę, ja nie, ani nie jestem upoważniony, ani nie chcę szermować
datami. Okej, prezesie, zapytam inaczej, czy ta amerykańska spółka, światowa spółka, no bo jak oni są w Dubaju, no to już trzeba tak to nazywać, oni zakreślili jakiś horyzont czasowy, kiedy chcieliby uruchomić te inwestycje?
Tak, ale moim zdaniem jest to zbyt optymistyczne, więc nie będę powtarzał tych danych, które są u nich w ich biznesplanie.
No to jeżeli oni są optymistyczni, to może jeszcze w Polsce nie inwestowali, bo znamy realia.
To znaczy na pewno nie realizowali inwestycji tego typu w Polsce, najbliżej w Niemczech. Ale w dużo mniejszej skali w Niemczech.
A baza w Redzikowie miała dla tej lokalizacji jakieś znaczenie, czy żadnego?
Jakieś tak, ale na pewno nie było to decydujące. Decydujące jest dostępność, decydującą jest dostępność energii, dostępność dużych obszarów gruntów, no plus pewnie jakieś ilości wody, ewentualnie innej cieczy do schłodzenia tychże obiektów.
To pytanie się pojawiło już od razu, jak tylko ta inwestycja się pokazała na horyzoncie. No, na świecie to się zużywa gigantyczne ilości wody do tego, żeby chłodzić te serwery, bo one, no, taka jest specyfika tego typu urządzeń, że one się grzeją, trzeba je chłodzić, żeby funkcjonowały. To rzeczywiście będą gigantyczne ilości wody potencjalnie, czy to już się od tego odchodzi i wykorzystuje się inne ciecze? Jak to wygląda?
Ja nie jestem wysokiej klasy specjalistą w tym zakresie, ale wiem, że dla inwestycji w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej bardzo ciekawe rozwiązanie zaproponował prezes Wójtowicz i tutaj w zasadzie wody pitnej nie zużywano by wcale. Albo bardzo znikomej ilości. To jest raz, że droga rzecz, dwa, jej szkoda do tego typu rzeczy i można ten problem rozwiązać w zupełnie inny sposób.
No bo wody mamy za mało.
Zdecydowanie.
Wciąż za mało. No dobrze, pan na to patrzy optymistycznie?
Tak, na ten obszar i na tego typu inwestycje w naszym regionie patrzę absolutnie optymistycznie. Widzę, co się dzieje, widzę, jakie są ilości zapytań.
A to rzeczywiście wzrosło?
Tak.
Ale jak pan sobie to tłumaczy? To jest kwestia tego, że Polska poszła w tę energię odnawialną, wiatraki, farmy fotowoltaiczne offshore, czyli te wiatraki na Bałtyku, czy też do tego ma swoje przełożenie ta zmiana infrastrukturalna? Mówię o S6, bo tego się nie da chyba nie docenić.
To znaczy są na pewno te dwie rzeczy, które się na siebie nakładają, natomiast no niewątpliwie istotną rzeczą, my jesteśmy fenomenem w skali europejskiej. Ten obszar tutaj Pomorza od mniej więcej Wejherowa do kawałek za Kołobrzegiem. Jesteśmy fenomenem w skali europejskiej, ponieważ jest to jedyny obszar, gdzie na starcie są duże ilości dostępnej energii, które czekają w zasadzie na odbiorcę. Tego nigdzie w Europie nie ma. Tego absolutnie nigdzie nie ma. Zawsze inwestując w innych obszarach trzeba czekać na dostawę tej energii. U nas ta energia leży, a jest jeszcze niebezpieczeństwo, że po właśnie przyłączeniu pierwszych instalacji offshore'owych tej energii będzie jeszcze więcej i będziemy my mieli jeszcze większy problem, co z tą energią tutaj zrobić.
My mamy informację, że te pierwsze testowe przesyły energii z morza są i lada moment będą już w dużo większej ilości. No dobrze, ale ta ewentualna transakcja z tą firmą Twenty wyczerpuje wasze możliwości obszarowe tutaj wokół Słupska? Czy jest jeszcze jakiś zapas terenów inwestycyjnych, które można pozyskiwać, które można przedstawiać inwestorom? Czy to wejdzie jeden duży gracz i zabierze wszystko? Czy zabierze? No, kupi, nabędzie, wynajmie jakkolwiek.
Nie, ja myślę, że tutaj będzie możliwość jeszcze dość dużej ilości gruntów fajnych, dostępnych dla inwestorów. No, gmina pracuje nad kolejnym obszarem ponad 100-hektarowym, który chce przeznaczyć w MPZ-cie pod działalność gospodarczą.
Więc, a to też Redzikowo? Czy
tak, tam w okolicach Redzikowa, przylegające do tej strefy właśnie, którą mamy, więc jeżeli tam by zainwestowali, w cudzysłowie Amerykanie, umówmy się już tak skrótowo, to ten teren będzie tylko jeszcze ciekawszy dla dalszych inwestorów, bo tego typu inwestycje na pewno przyciągają wokół siebie różnego rodzaju mniejszych inwestorów, czy to do obsługi, czy te grunty stają się o wiele bardziej atrakcyjne. Więc myślę, że na dzisiaj nie powinniśmy mieć problemów z dostępem do gruntów. Kwestia, czy te grunty będą już tak gotowe na przyjęcie inwestycji, czy trzeba będzie jeszcze nad nimi troszkę popracować, no bo to jest właśnie kwestia przede wszystkim MPZ-ów, uzbrojenia terenów.
Czy w pana opinii pewien etap w rozwoju tu gospodarczym w Słupsku się skończył, albo on się zmienia? No bo mieliśmy do tej pory trochę przetwórców, trochę producentów. Teraz widzimy, że wchodzi biznes, który jest, proszę wybaczyć, ale dla przeciętnego mieszkańca trochę mało namacalny. To wszystko jest gdzieś tam zawieszone w przestrzeni wirtualnej.
Muszę.
No właśnie.
Niewątpliwie się zmienia, to znaczy wraz z transformacją energetyczną Polski i z tym, jak przesuwa się mapa źródeł wytwarzania energii przed obszarem, na którym leży Słupsk, na którym leży Koszalin, otwierają się absolutnie nowe możliwości i trzeba robić wszystko, aby te możliwości wykorzystać, abyśmy tutaj stali się no, jednym z niewielu obszarów na mapie Polski, poza może G5, gdzie nie będzie następowało wyludnienie, gdzie ta gospodarka będzie miała szansę się rozwijać.
A w pana opinii to będzie taki impuls przyciągający, nie wiem, nowych mieszkańców? Ktoś pomyśli sobie, no trochę się Śląsk skończył, jeżeli chodzi o miejsce do życia i do pracy, no bo tam wiemy, jaka sytuacja jest z wygaszaniem różnego rodzaju przedsięwzięć. To może na Pomorze.
Tak, tak się, to znaczy ma szansę na pewno, czy tak się stanie, zobaczymy. Natomiast ma szansę, jeżeli samorządy będą tutaj sprawnie działały, jeżeli wykorzystają tą szansę, którą ta transformacja energetyczna dla tego obszaru, bo to nie jest nie wiadomo jak szeroki obszar, to nie jest jak duży obszar.
No ziemi jest tyle, ile jest, więcej nie będzie.
Dokładnie. To na pewno ma szansę, aby tak się stało.
A samorządowcy, którzy pewnie usłyszeli te informacje najnowsze, już do pana uderzają, dzwonią, piszą, co musimy zrobić, żeby też mieć taką ofertę. Wy rozmawiacie w ogóle? Bo to przecież nie jest kwestia tego. Przy tej S6 dzisiaj odległość 5, 20, 30 kilometrów to jest w zasadzie nic.
Tak, rozmawiamy. Nawet dzisiaj tutaj dwie osoby ode mnie ze spółki pojechały oglądać kolejny obszar, tam 25 hektarów, który jest położony przy jednym z kolejnych węzłów, który też byłby gotowy właśnie do przyjęcia jakiejś dużej inwestycji, może już nie tak energochłonnej, bo tutaj już nie mamy dostępu do tak dużej ilości energii. Rozmawiamy również z podmiotami w zasadzie od samego Rębolka, ponieważ tam też są duże obszary położone, czy to przy węzłach, w leśnicach, więc no tutaj trzeba zrobić wszystko, aby ten moment wykorzystać, aby starać się przyciągnąć jak najwięcej podmiotów. Nie tylko w województwie pomorskim, ale również w zachodniopomorskim.
Ale to każdy inwestor jest tu pożądany, czy raczej w związku z tym, że ta pula gruntowa jest ograniczona, to będziecie trochę grymasić, wybierać dużych graczy albo tych, którzy mogą dać największy impuls rozwojowy? Czy na tym etapie jesteście już, czy jeszcze nie?
No my nawet niespecjalnie możemy wybiegać, jeżeli się zgłosi jakiś przedsiębiorca, który chce ulokować działalność, która się będzie mieściła w ramach MPZ-u, który jest uchwalony dla danego obszaru, to my nie możemy mu powiedzieć,
nie.
Dziękujemy, do widzenia.
Szukamy kogoś większego.
Szukamy kogoś większego. No jeżeli jest tam jakiś obszar, bo my, umówmy się w ten sposób, no my nie jesteśmy właścicielem większości tych obszarów. Częściowo oczywiście tak, ale na pewno nie w większości. Ale jeżeli on chce się tam ulokować, nabędzie ten grunt, no to nie możemy mu powiedzieć dziękujemy, spadaj, nie wpisujesz się w charakterystykę podmiotów gospodarczych, które chcemy, aby tutaj się znalazły. Na dzisiaj, jeżeli inwestycja mieści się w granicach właśnie MPZ-u, każdy inwestor jest oczekiwany.
A ta amerykańska, umówiliśmy się już, że ta amerykańska spółka będzie jakoś korzystała z pomocy publicznej, czy z jakiegoś wsparcia właśnie PAR-u?
Jest możliwość, aby skorzystała z decyzji o wsparciu w ramach PSI, Polskiej Strefy Inwestycji.
I to jest duże wsparcie?
To jest wsparcie biorące pod procent inwestycji,
okay.
jaka byłaby zrealizowana, więc no na dzisiaj mi jest trudno powiedzieć, jaka byłaby docelowa wartość tego wsparcia. No, ale najpierw muszą w 100% wydać własne środki, aby móc to w podatkach odzyskać.
To już ostatnie pytanie. Kiedy pan uzna, że ta sprawa, mówiąc kolokwialnie, z tą inwestycją jest przyklepana i na pewno się ona, że tak powiem, zrealizuje? Kiedy będzie taki moment, kiedy będzie pan mógł powiedzieć, dowieźliśmy tę sprawę.
Jak będzie decyzja pozwolenia na budowę.
Wtedy?
Tak.
A nie jak biją łopatę?
Jak będzie pozwolenie na budowę, moim zdaniem to już będzie wtedy tak zaawansowane i tak kosztochłonne, że trudno będzie się wycofać, bo tutaj wszystko kosztuje.
Przygotowanie tak dużej inwestycji też
tak,
kosztuje.
Tak, to są ogromne pieniądze. Same warunki wydane przez energooperator to jest 6 milionów złotych, więc nawet dla takiego dużego podmiotu to nie są naprawdę małe pieniądze. Pozyskanie nieruchomości bez względu na to, czy to byłaby forma dzierżawy, czy to był zakup, to są kolejne miliony. Więc moim zdaniem pozwolenie na budowę to już będzie tak zaawansowane i prawnie, i finansowo inwestycja, że będzie można powiedzieć, że ta inwestycja została dowiedziona.
A pan jest przecież doświadczonym człowiekiem w tej branży i zobaczył pan w tych ludziach determinację, żeby to zrobić?
Widać, że im zależy, widać, że doceniają walory tego obszaru, tak? I że widzą no, też doceniają współpracę, bo tutaj naprawdę współpraca, jeżeli chodzi o oba podmioty, i o Słups, i Redzikowo, moim zdaniem była na absolutnie wzorowym poziomie. Tutaj wszelka korespondencja odbywała się w ekspresowym tempie i oni też to widzą, że tutaj wszystkim zależy na tym, żeby ta inwestycja została przeprowadzona, więc tak, na pewno determinacja jest, no i widzą niewątpliwie swój interes. Niemałe finansowe również, więc mi się wydaje, że ta determinacja jest, ale to jeszcze jest mimo wszystko początkowy etap.
Dziękuję bardzo. Sławomir Kowalski, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, był naszym gościem.